Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Kolejny dzień papieskich wakacji oraz 12. spotkanie młodych w Wołczynie. Między innymi tym wydarzeniom poświęcimy część informacyjną. Piotr Samerek przypomni następnie kartę historii ambasady polskiej przy Watykanie, tym razem poświęconą radcom ambasady. W czwartkowym magazynie 14 lipca wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy od wakacyjnej refleksji. Apoftegmate Ojcu w pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Ludzkie pytania. Ten sam Abba Antoni, kiedy raz rozmyślał o głębokości Bożych sądów, zapytał: Panie, dlaczego to jedni umierają we wczesnej młodości, a inni dożywają późnej starości? Dlaczego jedni są w nędzy, a inni się bogacą? Dlaczego bogacą się źli, a dobrzy są w nędzy? I usłyszał głos mówiący: Antoni, pilnuj siebie samego, bo tamto wszystko to sądy Boże i zrozumienie ich nie wyszłoby ci na dobre. Bóg dał człowiekowi rozum, który, jak gdzieś napisał święty Tomasz z Akwinu, jest najpiękniejszym darem Boga. A jeśli człowiek ma rozum, to stawia pytania. A szczególnie ważnymi pytaniami ludzkimi są te o najważniejsze problemy egzystencjalne. I tak też czyni Antoni. Pyta o rzeczy, które w końcu nękają każdego człowieka, o dobro i o zło, o życie i śmierć, o sprawiedliwość i niesprawiedliwość. I zdawać by się mogło, że Pan powinien go pochwalić za postawienie tak ważnych pytań, za szukanie. A tu słyszymy: pilnuj samego siebie. Czy to nie jest jakiś rażący brak konsekwencji? Nie. Bo sprawa jest bardziej skomplikowana. Po pierwsze, bo są to pytania, na które odpowiedź zna tylko Bóg i sam je sobie zarezerwował. A to ma miejsce prawdopodobnie dlatego, że przekraczają nasze możliwości ziemskiego poznawania. I nie są to jedyne tego rodzaju pytania. I na to nic nie poradzimy. Ale jest też poważne niebezpieczeństwo związane z tymi pytaniami. Wprowadzamy sobie pewnego rodzaju wygodny azyl. Zajmują one cały zakres naszych sił duchowych. Zajmujemy się z nimi całkowicie, a przestajemy się zajmować innymi sprawami podstawowymi dla naszego życia, na które musimy sobie codziennie odpowiadać. Ale na te odpowiedzi nie mamy już ani sił, ani czasu. Ale co więcej, zaczynamy się nimi zajmować, nie szukając nawet odpowiedzi, ale ciesząc się samym tylko rozumowaniem. Interesuje nas nie odpowiedź, ale samo poszukiwanie, sam proces sprawnego myślenia. I w ten sposób rozum przestaje być kierownikiem naszego życia, a staje się wyłącznie narzędziem intelektualnej zabawy, tak, że w końcu nie problem nas interesuje, ale naprawdę zajmujemy się tylko samymi sobą. Rozum, narzędzie poznania świata i kierowania nami, staje się zabawką. Obiektywizm zmienia się w subiektywizm. Ktoś dał złośliwą definicję intelektualisty. Człowiek, który sprawnie myśli, a sądzi, że wie. Jakże niebezpiecznymi są ci intelektualiści, którzy sprawnie myśląc narzucają innym te wydumane przez siebie teorie i chcą, by wszyscy wprowadzali je w życie. Wiek XIX i XX dostarczył nam aż za wiele takich przykładów. One pokazują jakże dobitnie, jak wielkim niebezpieczeństwem jest taki człowiek, który przypomina dryfujący statek pozbawiony kierownictwa steru, rozumu, który jak rozregulowana busola prowadzi go dziwnymi zygzakami, rozbija inne statki spokojnie płynące, aż w końcu rozbija się sam o skały. I właśnie wiara uczy nas oddzielać prawdy, w które wierzymy, ufając Bogu, który nam je objawił i które sami możemy poznać, ale tylko do pewnego punktu. Bo jeśli byśmy wiedzieli, po cóż by potrzebna nam była wiara, a wobec tych wszystkich problemów, tak ważnych przecie, które postawił sobie święty Antoni, zaufajmy Bogu, który je rozwiązuje z właściwą sobie miłością.
Przechodzimy do aktualności.
Dziennikarze śledzący papieskie wakacje w Dolinie Aosty wydają się nieco zaskoczeni spokojnym przebiegiem odpoczynku Benedykta XVI. Jak do tej pory nie wybrał się on na żadną wycieczkę w pobliskie góry, co czynił jego poprzednik, nawet gdy nie mógł już samodzielnie chodzić. Ojciec Święty poprzestał jedynie na spacerach w pobliżu domków Le Comte, na lekturze i, jak donoszą niektórzy dobrze poinformowani reporterzy, na pisaniu swej pierwszej encykliki. Przyjmuje też gości i modli się. Jak poinformował rzecznik Watykanu, Benedykt XVI modlił się w południe w intencji ofiar niedawnych zamachów terrorystycznych w Londynie. Pewnym urozmaiceniem wakacji w Le Comte było sprowadzenie do górskiego domku fortepianu, na którym papież z zamiłowaniem grywa. Z tego wszystkiego widać, że Benedykt XVI postanowił w czasie wakacji, jak sam z humorem oznajmił przedstawiającemu się mu jowialnie miejscowemu proboszczowi, być przykładnym parafianinem intro.
Także dziś papież pozostał w parku, w którym znajduje się jego wakacyjny dom. Te dni ewidentnie poświęca na pracę, a wiemy, że zwykł pracować raczej w odosobnieniu i intensywnie. Jeszcze z czasów, gdy był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, wiadomo, że lubi mieć wyznaczony termin i to termin niezbyt odległy. Pracuje, dopóki nie osiągnie obranego celu. Najprawdopodobniej, jak powiedział, ten pierwszy tydzień w całości chciał poświęcić na pracę i tak się też dzieje. Dziś mamy bardzo ciepły dzień, zachęcający do jakiegoś spaceru.
Z Le Comte mówił wysłannik włoskiego dziennika Venire Salvatore Mazza.
Czego nauczyła nas tragedia tsunami? Mówił o tym w Nowym Jorku na dorocznej sesji Rady Ekonomiczno-Społecznej ONZ stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji.
Pierwsza lekcja, jaką można wyciągnąć z wydarzeń sprzed pół roku, to fakt, że wśród ludzi jest tak wiele dobrej woli. Często pozostaje ona niewykorzystana. Międzynarodowa pomoc konkretnym ludziom w ich konkretnych potrzebach ukazała centralne miejsce osoby ludzkiej. Inną lekcją wypływającą z pomocy ofiarom tsunami jest konieczność dobrej koordynacji w wykorzystywaniu ogromnych środków finansowych napływających przy takich okazjach. Instytucje kościelne na terenach dotkniętych tsunami starały się zapewnić, by sprawnie docierały one do właściwego przeznaczenia. Arcybiskup Celestino Migliore przypomniał, że Stolica Apostolska i dziesiątki katolickich organizacji międzynarodowych pośpieszyły tam z doraźną oraz długoterminową pomocą w wysokości około 650 milionów dolarów, nie licząc wkładu lokalnych instytucji religijnych w tych krajach. Tsunami uwidoczniło też potrzebę lepszej międzynarodowej współpracy w przewidywaniu takich klęsk żywiołowych i zapobieganiu ich skutkom. Na koniec, dodał przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ, tragedia ta dzięki dobrej woli i ofiarnej pomocy finansowej dała tamtejszej ludności bezprecedensową możliwość odbudowy i rozwoju. Tej szansy międzynarodowej współpracy nie można zmarnować.
Ponad 800 osób bierze udział w 12. spotkaniu młodych w Wołczynie. Organizowane przez kapucynów tygodniowe rekolekcje odbywają się pod hasłem Na krawędzi wieczności. Zdaniem ojca Krzysztofa Czeczko, impreza jest okazją do pokazania młodym ludziom, że mogą zmieniać swoje życie.
W tym roku w ogóle spotkanie jest tematyczne Eucharystii na krawędzi wieczności. Oczywiście jest to pewna nieścisłość, bo wieczność nie ma krawędzi, ale jest to taka próba spojrzenia na to, co rzeczywiście Pan Bóg działa w życiu człowieka, a więc to, że przychyla nam nieba, że daje nam siebie poznać właśnie w takiej formie, jaką jest Eucharystia i przez to rzeczywistość, którą on nam daje. Dlatego każdy dzień spotkania jest właściwie tematycznie związany z Eucharystią. Całość osnuta jest na kanwie uczniów uczniów idących do Emaus, spotykających Chrystusa, poznających Go przy łamaniu chleba i wracających, aby dać świadectwo innym?
Mam na imię Marta, przyjechałam z Janowa Lubelskiego. Przyjechałam przede wszystkim spotkać się z Bogiem, przeżyć taką prawdziwą spowiedź, no i także spotkanie z innymi ludźmi, z młodymi, zawiązywać przyjaźnie.
Nazywam się Ola, mam 17 lat. Tutaj jest taki klimat, którego w moim mieście jesteśmy z Radomia. Tam się tego tak bardzo nie czuję. Nie czuję się takiej wspólnoty i takiego spokoju, dobra, które jest tutaj.
Mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia kapłańskiego, że te sytuacje pojednania z Bogiem tych młodych ludzi skłaniają ich naprawdę do poszukiwania, bo tutaj spowiedź wygląda inaczej niż na co dzień w parafiach, a więc to, że można wziąć kapłana na spacer po prostu, że można z nim usiąść na trawie, że można z nim porozmawiać nawet dłużej, nie tylko te 5 minut wyczekane w kolejce przed świętami, tylko że po prostu można o pewnych rzeczach porozmawiać, zapytać, nawet się wyżalić, nawet powiedzieć o tym, z czym sobie nie radzę, czy o tej rzeczywistości rodziny, która niestety coraz częściej owocuje właśnie takimi trudnościami, to myślę, że to są rzeczy, do których ta młodzież chce wracać. Jeżeli tak się dzieje, to jest dobrze.
To jest, powiem, że rok temu mnie to zaskoczyło, jak byłam tu pierwszy raz. Zaskoczyło bardzo pozytywnie, ale ja wiem, co mnie to ujmuje. Nie wiem, tak naprawdę nie wiem, co mnie to ujmuje. To jest takie coś, czego się tak naprawdę chyba do końca nie da określić.
Janusz, mam 22 lata, przyjechałem spod Włodawy. Ja jestem w ogóle z innej planety chyba, bo nie wiem właściwie, co ja tu robię. Jestem w zasadzie trzeci raz, nie chodzę do kościoła normalnie, tylko tutaj do spowiedzi. Ale jak wracam do domu, to bez zmian jest. Szukam kogoś, kto potrafiłby mi wytłumaczyć, w czym się mylę. Potrafiłby mi wskazać drogę, którą miałbym iść.
Wyniosłam całkiem inny stosunek do moich rodziców. I to ciągle się zrasta, ta miłość do nich jest coraz głębsza, pomimo wszystkich tam urazów i tak dalej. Jednak pamiętam właśnie to z konferencji księdza Pawlukiewicza. I te słowa tak powracają i je przemieniają.
Co jest celem? Pokazanie młodzieży, że można inaczej. I myślę, że nic większego nie możemy sobie zakładać. To jest młodzież różna. Od tej młodzieży tak zwanej oazowej, kościelnej, tej dobrej, jest tutaj mnóstwo ludzi śpiewa w scholach, mnóstwo ludzi jest w jakichś wspólnotach, do tej młodzieży, która tak naprawdę przez cały rok nie ma spotkania z Chrystusem, która sama siebie nazywa właśnie taką młodzieżą zagubioną albo poszukującą. I jeżeli uda im się tutaj dotknąć tej rzeczywistości, a więc zobaczyć normalną wspólnotę, w której potrafią się razem cieszyć, weselić, a jednocześnie modlić, to myślę, że nic więcej nie trzeba.
Zostają po pierwsze wspomnienia, i zostaje takie wewnętrzne poczucie bliskości i takiego dobra. To zostaje przez niemalże cały rok. Przyjeżdżam do domu i tak naprawdę jestem wyciszona przez pierwsze jakieś tam parę dni. Rodzice też przez pierwsze parę dni, oj, ten Wołczyn i tak dalej.
Tak jak powiedziała koleżanka, jest naprawdę świetna atmosfera. Wszyscy są dla siebie bardzo, bardzo dobrzy i nawet jeżeli ja przyjeżdżam niedobra, to mnie rusza to, że wszyscy są tak tacy dobrzy.
Janusz Mdegrał, postulant. Tutaj już jestem 5. raz. Pierwszy raz jako postulant oczywiście. Wcześniej jeździłem ze względu na to, że początkowo przyciągała mnie muzyka, bo właśnie lubiłem takie klimaty jak czy hardcore, czy reggae, ale mimo wszystko wiara się pogłębiała, żeby nie było to wiara taka płytka. Zacząłem po prostu jakoś już na całość z Panem Bogiem, może, że można tak powiedzieć, praktykować to.
Jest ciekawie, jest sporo fajnych ludzi, jest dobry klimat, kapucyni bardzo zakręceni, także jest fajnie.
Na kończące się w sobotę spotkanie zaproszono m.in. finalistów festiwalu Kerygmat, Teatr A i siostrę Annę Barchan, a reportaż z Wołczyna przygotował Tomasz Ciecierski.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Nowi radcowie. Mimo upływu kolejnych lat, ambasador Władysław Skrzyński niezmiennie zachowywał swoje stanowisko, kierując pracami polskiej placówki przy Stolicy Apostolskiej. W ambasadzie następowały jednak inne zmiany personalne. W 1927 roku miało miejsce odwołanie radcy Jana Perłowskiego, który był niezwykle zaangażowanym i profesjonalnym dyplomatą, cenionym przez ambasadora i swoich watykańskich rozmówców. Perłowski, o którym już była mowa, wywodzący się z ziemiaństwa, świetnie pasował do w dużej mierze arystokratycznego watykańskiego korpusu dyplomatycznego. Błyszczał na salonach, imponował świetną znajomością języków. Były to jednak tylko narzędzia, dzięki którym skutecznie realizował dyplomatyczne zadania. Jego aktywność została dostrzeżona w Warszawie i otrzymał awans. 1 marca 1927 roku objął poselstwo w Madrycie jako poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny. Nowym zastępcą ambasadora został mianowany Stanisław Janikowski, człowiek znacznie młodszy od Perłowskiego, zaledwie 34-letni. Nowy radca należał do grupy młodych urzędników, którzy rozpoczęli pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w momencie jego tworzenia w 1918 roku. Pochodził z Warszawy, gdzie skończył gimnazjum, a następnie rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie skończył jednak studiów na skutek słabego zdrowia, wybuchu wojny oraz zaangażowania w polskiej organizacji wojskowej. Po wskrzeszeniu państwa polskiego, już jako pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, brał udział w Rydze w rokowaniach pokojowych z Sowietami. Następnie został wysłany do Wilna, gdzie pracował w okresie kształtowania się granicy polsko-litewskiej. Tam poznał i poślubił swoją żonę Halinę Kwint. Po powrocie do Warszawy pracował w Wydziale Wschodnim. Kilka lat później został wysłany na swoją pierwszą i jedyną placówkę dyplomatyczną. Do ambasady przy Stolicy Apostolskiej, w której pracował przez blisko 20 lat. Radca kanoniczny ambasady polskiej, ksiądz Mejsztowicz, scharakteryzował w swoich wspomnieniach Stanisława Janikowskiego jako człowieka niezwykłej zdolności, absolutnej prawości, wielkiej życzliwości i bardzo szczerej pobożności. O Janikowskim będziemy jeszcze wielokrotnie wspominać w naszych audycjach. W okresie międzywojennym oprócz zastępcy ambasadora stopień radcy miał także duchowny, pełniący funkcję radcy kanonicznego. Jak mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, w momencie powstania placówki polskiej został nim ksiądz Kazimierz Skigmund, wieloletni współpracownik Watykanu, przyjaciel papieża Benedykta XV. Ksiądz Skigmund zmarł w maju 1931 roku. Przez rok miejsce radcy kanonicznego pozostało nieobsadzone, aż w maju 1932 roku zajął je ksiądz Walerian Mejsztowicz. Postać niezmiernie barwna, między innymi autor wspomnień Gawędy o czasach i ludziach, w których opisał także postacie, które spotkał w okresie swojej pracy w ambasadzie. Nominacja na to stanowisko wiele znaczyła. Musiał ją bowiem podpisać prezydent, a swoją zgodę musieli na nią wyrazić prymas Polski i arcybiskup Jałbrzykowski, metropolita archidiecezji wileńskiej, z której pochodził nowy radca kanoniczny. Ksiądz Mejsztowicz urodził się i wychował na Kowieńszczyźnie. Jego ojciec, Aleksander, między innymi minister sprawiedliwości w czasach II Rzeczpospolitej, odgrywał ważną i aktywną rolę w życiu politycznym wśród Polaków na Litwie. Przyszły radca kanoniczny kończył gimnazjum w Petersburgu. Brał udział w wojnie 1920 roku przeciw Sowietom w 13. Pułku Ułanów. Następnie wstąpił do seminarium duchownego w Wilnie. Po święceniach był m.in. duszpasterzem akademickim, sekretarzem arcybiskupa wileńskiego, zbierając jednocześnie materiały do pracy doktorskiej. Miał bowiem zostać wykładowcą prawa kanonicznego na Uniwersytecie Stefana Batorego. W 1932 roku został mianowany radcą ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej, z którą pozostał związany prawie do końca swojego życia. Jego postać będzie jeszcze powracać na łamach naszej audycji. Natomiast za tydzień powiemy o pozostałych pracownikach ambasady, którzy przewinęli się przez nią w latach 30.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W czwartkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus.